Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, jak zwykle późno popołudniowo piątkową porą. Dzień dobry, mówią.
Dzień dobry, mówią.
Paweł Sulik i...
Adam Balcer, to się nazywa Echo.
Myśmy tydzień temu spotkali bardzo ciekawą postać.
Tak.
Tak o nim powiedziałeś, że on był...
Wielkim pisarzem był, mówiąc Gombrowiczem, Dżengis Dadży.
A w Turcji nigdy nie był, a był jednym z najwybitniejszych tureckich.
Tak, jest jednym z najwybitniejszych pisarzy tureckich. Żona Polka, był u nas w kraju, w domu mówił po polsku z żoną, którą zresztą bardzo kochał. Wątki polskie teraz obiecałem, że pokażemy w jego twórczości. Będą też trochę ukraińskie. I opowiemy wam oczywiście, bo lekcja z poprzedniego podcastu dla nas wszystkich jest taka, że nie byłoby, bo zrobiliśmy podcast ze względu na rocznicę deportacji, czytaj, ludobójstwa na Tatarach Krymskich w 1944. W tym roku jest też 10. rocznica nielegalnej okupacji Krymu i aneksji, tak, przez Rosję. No i że nie byłoby tego 1944, gdyby nie było zwycięstwa bolszewików i zajęcia Krymu, więc pokażemy i tego strasznego międzywojnia dla Tatarów, bo to nie tylko oczywiście 44. No i pokażemy wam, jak Polacy budowali komunizm na Krymie.
O, i wreszcie, tajny długopis, ja sobie to zapiszę jako taki leitmotiv.
Nie mam tylko żołnierzy wyklętych. I z drugiej strony pokażemy wam, jak przeciw czerwonym walczą biali Rosjanie z polskimi korzeniami, bo u nas nigdy nie jest prosto. No i będą oczywiście też Ukraińcy i tak zwani inni.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Więc zacznijmy od Dadżiego. Dadży. I teraz tak. Tytuły powieści myślę, że mówią wszystko. Mówiliśmy wam, o czym to jest. Jego twórczość, czego dotyka tego straszliwego doświadczenia historycznego Tatarów Krymskich. Więc przypomnijmy, debiutancka powieść Korkunç Yıllar, czyli generalnie straszne lata. Potem mamy Yurdunu Kaybeden Adam. Adam to znaczy człowiek, tak jak prawda oryginalnie z hebrajskiego, czyli człowiek, który stracił ojczyznę. Onlar da insandı, czyli oni też byli ludźmi. Olum ve korku günleri, czyli dni strachu i śmierci. Otopraklar bizimdi, to były nasze ziemie. I donusz, czyli powrót.
No to nie ma. Duża część tych tytułów to jak tytuły płyt zespołów death metalowych.
No tak.
Śmierć,
no więc
strach.
Zacznijmy od wątków ukraińskich, bo mamy taką powieść Biz beraber gerçtik bu yolu, czyli razem przeszliśmy tą drogę. To też piękne, tak? No i to jest właśnie, kiedy nawiązuje do jego służby, opowiadaliśmy wam, w Legionie Turkestanu, czyli ta jednostka wojskowa, która była jednostką kolaborującą z Niemcami. No i mamy postać ukraińskiego oficera Bojko. No i jest on oczywiście w wielkich emocjach, kiedy jest wzięty do niewoli przez Niemców i jak mówi, byliśmy w niewoli od dawna, zawsze byliśmy w niewoli, a teraz jesteśmy uratowani. Wojna się dla nas skończyła, żyjemy, jesteśmy zdrowi, najważniejsze to żyć. Natomiast ta powieść pokazuje, że niestety tak nie jest, bo Niemcy nie przynoszą wolności, tylko przynoszą też zniewolenie. I teraz skupimy się bardziej na tych wątkach polskich, które mają charakter często autobiograficzny. Właśnie w tym Biz beraber gerçtik bu yolu mamy coś takiego, że jest warszawianka, że ona się ukrywa, łączniczka w Armii Krajowej, ukochana głównego bohatera Izmaila Tawly. Para poznaje się w pociągu do Warszawy i Polka pomaga się ukryć Izmailowi, który został siłą wcielony do armii generała Własowa, tej armii właśnie rosyjskiej, kolaborującej z Niemcami, czyli nie Legion Turkestański. No i jest oczywiście prawdziwe uczucie. Przynosi mu książki, zaczyna od słownika polsko-rosyjskiego, czyta, zachęca go do czytania polskiej literatury. Izmail tak napisał do cioci. Dni mijają mi bardzo szybko, ciociu. Nie czuję się samotny. Nawet będąc zamknięty w swoim pokoju. Razem ze mną jest pan Włodyjowski, Podbipięta i Tuchaj Bej Sienkiewicza. Czy, tutaj by byli oburzeni nasi patrioci, Anna Karenina i Bałkoński, to ustoja. Czy uwierzysz, że razem z sonetami krymskimi Mickiewicz przyniósł do mojego pokoju światło? Oni są ze mną, a ja z nimi. Jestem tak zajęty, że ledwo znajduję czas, żeby do ciebie napisać. No po prostu zaczytał się w literaturze polskiej i rosyjskiej. I macie te wątki ewidentnie i Tuchajbe, i sonety krymskie. Wybucha Powstanie Warszawskie w powieści i w kamienicy przy ulicy Śliskiej, gdzie dezerter Izmael się ukrywa, opatruje się rannych powstańców i cywilów. Niemcy bombardują Warszawę, odcięta woda. On to wszystko opisuje. Zmarłych chowano bez trumien, prowizoryczne groby. Opisuje to wszystko w listach do ciotki i pisze na przykład coś takiego. Dzisiaj na środku dziedzińca zaczęliśmy kopać studnie. Myślałem o dołach, jakie wykopałem w lesie. 10 kilometrów za obozem jenieckim w Kirowohradzie. Czyli tutaj macie ten wątek, co był w poprzednim podcaście, gdzie...
Był jako rosyjski,
tak, rosyjski jeniec, tak, w niemieckim obozie,
znaczy,
gdzie...
Radziecki żołnierz,
tak, gdzie dokonuje się na nich ludobójstwo z rąk Niemców. Czy ja sam dla siebie kopałem grób? Pewnie można tak powiedzieć. Tam kopaliśmy, aby pochować ciała naszych towarzyszy niedoli. Tutaj kopiemy, by przeżyć. Jednym z najtragiczniejszych wspomnień Tawli z okresu powstania jest obraz cywilów prowadzonych przez Niemców przed czołgami jako żywe tarcze. Po zakończeniu II wojny światowej Izmail i żona jego rozpoczęli nowe życie na Wyspach Brytyjskich. 53 lata przeżywają w powieści dokładnie tak jak on ze swoją żoną z rzeczywistości. I przypominam was, że żona była właśnie przeżyła powstanie warszawskie.
Czyli ty
i
masz
ta
taki...
powieść, żeby było jasne, praktycznie jakbyśmy się spytali, nieznana w Polsce.
No ale zaraz, to w ogóle co jego zostało przetłumaczone na język polski? No więc właśnie, to jest
nic.
Żaden krypto, bez hipokryzji, żaden kryptoapel, tylko apel gorący do polskich wydawnictw. Proszę tu wydawać książki, bo tu kawał historii czeka do...
Oczywiście. I teraz dobrze, no mamy ten Legion Turkestański. Mhm. Mówiliśmy, że stacjonował w Polsce, w tym nomen omen w Legionowie, ale to nic z tego powodu. No i bohater jednej z powieści, właśnie Jurdunu Kaybeden Adam, czyli ten właśnie człowiek, który stracił ojczyznę, tym razem jest Sadyk Turan, żeby nie było wątpliwości, wielki Turan. On też pisał w swoich powieściach właśnie też o tej tradycji Złotej Ordy, Dżingis Hanie, sam Dadży, po nim miał imię. Opisuje początek pobytu jednostki w Legionowie. Okoliczni mieszkańcy żyli w paraliżującym strachu. Do tej pory mieli ciszę i spokój. A teraz? Na co przyszło im patrzeć? Co przeżywać? Czym był Turkestan? To słowo nic im nie mówiło. Uważaj nas za Mongołów. Dla nich pojawiliśmy się nagle i jakby znikąd, bez powodu, wpatrywali się w nas ze zdziwieniem. I tu macie ten wątek, który moim zdaniem to jest, staram się o tym mówić, no to jest ta kwestia mieszanki niestety pewnej arogancji, ignorancji Polaków, jeśli chodzi o wschód, i te wszystkie uprzedzenia, które mamy, to jest chyba najbardziej radykalne to przekonanie, Rosja równa się Mongołowie. I druga opcja, właśnie nazywanie Rosjan Kałmukami. Kałmucy doświadczyli takiej samej tragedii, deportacji, ludobójstwa jak Tatarzy krymscy, tak przypominając tylko. I we wspomnieniach Turana czytam: uzbrojeni niemieccy kaprale wdzierali się do domów starszych kobiet zupełnie tak, jakby spodziewali się z ich strony zagrożenia czy buntu. On pokazuje to straszne doświadczenie służby w takim wojsku, prawda? Mówiąc, że szukają broni, uciekinierów, partyzantów, przewracali do góry nogami każdy kąt, nawet lampy i łóżka. Bardzo szybko przywykliśmy do ich okrucieństwa. I my, jak tamci kaprale, z dziką radością upijaliśmy się i czerpaliśmy przyjemność z popłochu i strachu innych. Mój Boże, czy to też było w imię niepodległości? Czyli masz to doświadczenie właśnie tej kolaboracji, tragedii, sytuacji, kiedy dostajesz się do niewoli i tak naprawdę służba w tym Legionie to było ocalenie życia i miałeś poczucie na samym początku wojny, że Niemcy przynoszą wolność, ale okazało się, że to jest wielkie rozczarowanie. Mamy przykłady współpracy między żołnierzami Legionu i Polakami w powieści. Na przykład udający się na przepustkę w rodzinne strony Sadyk Turan spotkał w pociągu Polkę Marię. Ach, te chłopaki, te Polki. Ojejej. Która podróżowała w przedziale przeznaczonym tylko dla Niemców. Ciekawe, jak tam dostała miejscówkę. Tatar w hitlerowskim mundurze chroni kobietę przed aresztowaniem. Nieświadomie pomógł jej w dostarczeniu do Warszawy antyniemieckich ulotek. Możliwe, że miała fałszywą jakąś Volkslistę, prawda? Kenkartę na Volksdeutschlistę. No i kiedy polskie oddziały partyzanckie w powieści dowiedziały się o przejęciu przez Legion Turkestański obrony linii kolejowej pod Lublinem, zaprzestają ataków, porozumiewają się z Legionem. No i Niemcy przegrywają, idą Sowieci i tutaj można powiedzieć, Sadyk jest takim protożołnierzem wyklętym krymskim, bo stwierdzi, pójdę do Puszczy Świętokrzyskiej i będę walczył przeciw Niemcom.
Co za pomysł.
W Górach Świętokrzyskich, tam gdzie najwięcej partyzantów, Ponury, tak, Jan Piwnik, to już wtedy, tak, Piwnika już nie ma na tym świecie, świętej pamięci. No i powieść się kończy tym, że ucieka, zrzuca niemiecki mundur, Sadyk, i rusza, udaje mu się dostać do Niemiec, i tam po kapitulacji udaje się dostać do transportu żołnierzy mających pojechać do armii generała Władysława Andersa. Więc ciągnie go do nas. I teraz pytanie oczywiście ważne, które stawiają niektórzy literaturoznawcy.
Czy był w Warszawie podczas powstania warszawskiego?
No. Z tego, co mówiliśmy, to raczej nie to, że on tak wiedział wszystko o powstaniu, mogło wynikać, po prostu żona mu to wszystko opowiadała, tak? Trzeba przyjąć, że raczej był wtedy, jak spojrzymy na jego biografię, w Berlinie, i tam do niego przyjechała żona. Przypomnijcie sobie poprzedni podcast. No i ostatnia sprawa. Oni nigdy nie przyjechali do Polski. Chociaż upadł komunizm, ale z drugiej strony, i ona umarła w 98, przypominam wam, że on nigdy nie pojechał też na Krym. W czasach niepodległej Ukrainy też nie odwiedził Krymu. To jest bardzo ciekawe. Tak samo jak pisał, strasznie się związał z Anglią. To jest niesamowite, tak?
Ale pisał po turecku, tak?
Pisał po turecku, nigdy nie był w Turcji. Jak w 1942 roku, pamiętacie, z poprzedniego podcastu odwiedził Krym, to następnym razem już do niego po prostu już go nie odwiedził. Nigdy nie pojechał. No i tutaj oczywiście jest szerszy kontekst niż polski, ukraiński wyłącznie, bo literaccy, krytycy to podkreślają, że tu mamy te motywy, że to jego powieści są ważne dla względu na taki pantureckki wymiar, bo tam się pojawiają też przedstawiciele innych narodów turkijskich, i mamy takich pisarzy kirgijskich, kazachskich, którzy w XX wieku poszerzyli horyzonty ludów turkijskich w swoich powieściach, i to było o tyle bardzo ważne, że po upadku Związku Radzieckiego, rozpadzie i powstaniu niepodległych państw w Azji Centralnej, Azerbejdżan, no to pojawia się ta cała kwestia tożsamościowa. Zakorzenienie, odwołania się do jakiejś wspólnej tradycji, wspólnoty tureckiej. No i to też jest istotne w kontekście tureckim, bo samej Turcji, bo Turcja też właśnie poprzez powieści Dadżiego zaczęła odkrywać tak naprawdę tamte ludy. A teraz o samym Krymie opowiemy wam trochę i jego podboju przez Rosję, bo bez tego nie byłoby 1944. Pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy o słynnym patronie pancernika Patiomkin i patiomkinowskich wiosek, kniaź Grigori Patiomkin? No tak się składa, że to właśnie on, Katarzyna II, wydała manifest włączający Krym do Rosji. To jest oczywiście pogwałcenie traktatu pokojowego z Turcją. No i generalnie mamy coś takiego, że on jest głównym motorem, projektodawcą tej idei przyłączenia. Otrzymuje tytuł księcia Taurydy, tauryckiego, bo Taurydą nazywali od plemienia zresztą irańskiego koczowniczego starożytnego Krym. Była potem gubernia taurycka. On bardzo się przyczynił, prawda, do rozwoju tam miast i też nad Morzem Czarnym, jeśli chodzi o takie miasta jak właśnie na przykład Odessa, tak? Trzeba go też podkreślić, jego wielką rolę, jeśli chodzi o rozwój floty czarnomorskiej, tak? Która dzisiaj na szczęście jest
poszła
dewastowana.
Tam, gdzie wszyscy wiedzą, gdzie poszło.
Na H. I generalnie, dlaczego nie mówimy, no słuchajcie, no żeby było jasne, jego przodkowie to jest szlachta Rzeczpospolitej w Wielkim Księstwie Litewskim, którzy są, no generalnie, no nasi, no czy nam się podoba to, czy nie, bo on był z okolicy Smoleńska, tak? No,
ale w sensie, że przodkowie po polsku mówili? Byli tak takimi...
Na pewno znali polski, on sam znał polski. A jego szwagier Branicki. No, nie bardzo nieciekawa zresztą postać. Bardzo bliski współpracownik, prawa ręka prawie, Eufemiusz Czaplic. Wojskowy z rodziny szlacheckiej polskiej Czapliców, Herbukierdeja, który, słuchajcie, na początku zaczął służyć w armii polskiej, przechodzi do armii rosyjskiej i generalnie tam robi karierę, między innymi właśnie oblegając Oczaków, zdobywając Akerman, Izmaju, o tym wszystkim wam opowiadaliśmy. No i tam oczywiście było jasne, tam są na przykład masakry na wielką skalę ludności cywilnej muzułmańskiej, generał Suworow, show no mercy. I co ciekawe, no jest to, można powiedzieć, renegat,
zdrajca,
nazwijmy rzeczy po imieniu, walczy potem z nami, z Polakami podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja i podczas insurekcji kościuszkowskiej. Tam został ranny nawet w rękę i dostał się do niewoli.
A.
No, ale nie załatwiliśmy go, kurczę.
Nie załatwiliśmy sprawy do końca.
Do końca, tak. No, ale no, generalnie nie było jeszcze konwencji helsińskiej, greńskiej. No, zachowaliśmy się w porządku. Dobrze, więc... Terror komunistyczny na Krymie teraz pokazujemy, bo to był taki, powiedzmy, aperitif do roli Polaków albo osób polskiego pochodzenia, jeśli chodzi o podbój basenu Morza Czarnego. Natomiast mamy coś takiego, że opowiadaliśmy wam, że wtedy powstaje ta Krymska Republika Ludowa. Tylko pamiętajcie, to nie są tylko Tatarzy. Mamy po prostu tatarskie multikulti. Jak spojrzymy, to mamy naprawdę licznych oficerów, którzy są oficerami w tym wojsku Krymskiej Republiki Ludowej, która istniała 1917-18 i to ją podbiją bolszewicy. Dla Tatarów jest to bardzo ważne.
Tak. Poczekaj, jak... bo ty mówiłeś tydzień temu o jednej rzeczy. Ja nie do końca pamiętam te statystyki. W tym czasie jaki był mniej więcej skład etniczny
Tatarów po Wyspu Krymskim? Tatarów jest wtedy pewnie, no ostatni spis to był 1897 i wtedy ich było 35% no możliwe, że było ich zbliżona, wtedy ten większość względną stanowili, niewykluczone, że przez te kilkanaście lat, bo była cały czas jakaś migracja do Imperium Osmańskiego, że Rosjan się zrobiło troszkę więcej. Na pewno Rosjanie stali się większością, ale tylko względną w okresie międzywojennym. I teraz tak, w wojsku służą Rosjanie, oficerowie, bo no, trzeba specjalistów, tak, profesjonalistów. Tak samo jest zresztą wtedy hetmanacie ukraińskim, hetmana Skoropadzkiego, tak? To samo, tak? Mamy coś takiego, że po prostu zgłaszają się Tatarzy krymscy do Piotra, Piotr Wrangel, późniejszy przywódca, dowódca, przepraszam, białych Rosjan, o którym zaraz jeszcze opowiemy, i zaproponowali mu objęcie stanowiska dowódcy sił zbrojnych Krymskiej Republiki Ludowej. To się nie udało, natomiast sami Wranglowie, słuchajcie, patrzcie, no to jest historia imperialna. Jak spojrzymy na początki, no to ten pierwszy Wrangel pojawia się w XIII wieku w Talinie, czyli mieście Dunów, i jest Duńczykiem.
O.
Oryginalnie. Tam stamtąd mają zresztą tą flagę, bo dał, prawda, Waldemarowi flagę Bóg, bo on Estów rżnął i dostał flagę biały krzyż na czerwonym tle. No więc oni się germanizują i stają się słynnymi Niemcami bałtyckimi, którzy mieli wielki wkład w rozwój Imperium Rosyjskiego, żeby nie było wątpliwości, a wcześniej bardzo ładnie służyli Szwedom na przykład, albo ci, którzy trafili do nas, Plater, Emilia, tak? Manteuffel, Donhoff rodzina, to są ci, którzy byli z u nas, tak, po naszej stronie. I on generalnie urodził się, słuchajcie, na Litwie, koło Kowna, czyli w dawnej Rzeczpospolitej. Tam ma nawet pomnik postawiony przez Litwinów. Jego dzianek tłumił powstanie listopadowe, zdobywał Warszawę. Natomiast inny członek rodziny polował skutecznie na Szamila i przywódcę powstania w Dagestanie górali kaukaskich. No więc rodzina wojskowych z tradycjami, niemiecka, ale oprócz Rosjan mamy też między innymi inne jednostki wojskowe tworzone właśnie przez krymskich Tatarów i mamy pułk ukraiński, który nosi imię oczywiście Petra Doroszenki. To jest ten hetman, pamiętacie, wielokrotnie opowiadaliśmy wam o nim, który w XVII wieku walczył z nami po stronie Turków Osmańskich, Tatarów Krymskich, z tego powodu, że my zawarliśmy pokój z Rosją i nawet chcieliśmy zaatakować Imperium Osmańskie. To nie był najlepszy pomysł, no ale co zrobić? Takie są czasami meandry polskiej polityki zagranicznej. Powstaje batalion grecki, oddział żydowski i kompanie ormiańska i polska. Żeby nie było. I miał powstać pułk organizowano już grecko-rosyjski. I to często były inicjatywy oddolne. Ale najlepsze było to, że ze względu na to, że mamy przecież państwa ententy, no to na Krymie znalazł się też francuski personel wojskowy, niedużej ilości, i to byli głównie lotnicy, którzy mieli szkolić pilotów rosyjskich. I w siłach krymskich mamy pułkownika Montero na przykład. No i no niestety ta wspaniała multikulti armia krymska zostaje rozgromiona przez bolszewików, którzy nie są monolitem etnicznym, żeby było jasne. Po drugiej stronie też mamy bardzo ciekawie, bo przywódcą tej rewolucji bolszewickiej na Krymie jest rodowity warszawiak, robotnik Jan Tarwacki, który na pewno, żeby nie było żadnych wątpliwości, nie jest, bo tutaj że pewnie z żydowskiej rodziny, nie. Porządna, katolicka, polska rodzina, etnicznie polska z Warszawy. No przykro mi, no, ale jak zaraz zobaczycie, no to miał najlepsze, że tak powiem, referencje zawodowe, ponieważ jak spojrzymy na jego biografię, to on podczas tej rewolucji zostanie, prawda, powstanie taka republika właśnie komunistyczna Tauryda. On będzie członkiem Centralnego Komitetu Wykonawczego Republiki i przewodniczącym Rady Miasta Symferopola. Natomiast z Morzem Czarnym był związany, bo przez kilka lat mieszkał w Odessie. Był członkiem oczywiście socjaldemokratycznej tej partii, prawda, Królestwa Polskiego i Litwy komunistycznej. No i w 1905 roku wrócił do Warszawy, gdzie brał udział w rewolucji i bardzo dobrze mu się współpracowało z Krwawym Felkiem, czyli Feliksem Dzierżyńskim. Kolejny wkład Polski w bolszewizm. Przykro mi bardzo, że tak psuje nastrój. Prawa ręka Jana Antoni Słucki, warszawiak, Polak, żydowskiego pochodzenia, ale czując się Polakiem, też SDKPIL, i on zostanie przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Taurydy. Patrzymy na rząd. No, człowiek od brudnej roboty, tak to najdelikatniej nazwijmy eufemistycznie, komisarz spraw wewnętrznych Stanisław Nowosielski. O. Etniczny nasz rodak, komisarz do spraw pracy Fryderyk Szychanowicz. I tak mogę kolejnych członków Polaków wymieniać. I za propagandę, czyli redaktor naczelny organu bolszewickiego, prawda, miejscowej prawdy, czasopisma, jest odpowiedzialny pan Władysław Kobylański. No więc bardzo mocna reprezentacja. Natomiast no, panowie zostaną 24 kwietnia, tam pomnik został potem postawiony w czasach komunizmu, złapani i rozstrzelani przez Tatarów krymskich. O. Pan Tarwacki, Nowosielski i Słucki. No na zasadzie takie, no jak wy nam zabiliście naszego premiera, opowiadałem wam, i robicie terror, no to niestety oko za oko, ząb za ząb. To wszystko było możliwe, bo mamy Blitzkrieg wtedy. Czyli ofensywę ukraińską, Ukraińskiej Republiki Ludowej, razem z Niemcami, przy współpracy z Tatarami. To, co może nastąpi inshallah wkrótce, jeśli chodzi o sam Krym. No i bolszewicy zostają rozgromieni bardzo szybko. Co ciekawe, słuchajcie, operacją dowodzi po stronie ukraińskiej pan pułkownik Petro Bołboczan, który, żeby nie było wątpliwości, jest etnicznym Rumunem. Na południe od Chocimia się urodził, zrobił karierę właśnie w wojsku i no niestety jego losy się potoczyły tak, że on też został rozstrzelany, ale przez władze Ukraińskiej Republiki Ludowej, bo zaczął, oskarżono go, nie ma na tych, oczywiście to jest problem z dowodami, ale oskarżono go właśnie, że próbuje dokonać zamachu stanu z innymi wojskowymi i wprowadzić, to Petlura uważał, że to zagraża właśnie jego pozycji. Znamy Petlurę, prawda, Atamana, który współpracował z Piłsudskim i ta właśnie bitwa warszawska i tak dalej. I wtedy w trakcie wojny rosyjsko-polskiej, tak, z bolszewikami. No więc mamy coś takiego, że mieli naczelnikiem właśnie uczynić, mianować ówczesnego lidera Ukraińców z Galicji, którzy pokonani przez Polaków przeszli na drugą stronę Zbrucza. To chodzi o Jewchena Petruszewicza, o którym wam opowiadaliśmy, bo walczył z nami, z Polakami. Toczyła się ta wojna właśnie o Galicję Wschodnią i tam powstała te siły zbrojne, bardzo dobre, zresztą strzelcy, na bazie strzelców siczowych tej Ukraińskiej Republiki Zachodniej, tak, ludowej. No i, czyli jak widzicie, no mamy taki odcinek, że dużo się ludzi niestety rozstrzeliwuje na ważnych stanowiskach. I co było dalej z Krymem? No mamy coś takiego, że musimy wprowadzić teraz na boisko, na arenę, no tych naszych Rosjan pochodzenia polskiego. I oczywiście tak, Niemcy się wycofują, mamy coś takiego, że nie godzili się na rozwój sił Krymskiej Republiki Ludowej, sił zbrojnych Krymskiej Republiki Ludowej, no to nikt nie miał kto bronić tej Krymskiej Republiki Ludowej, no jak mawiał Lenin, no jak leży władza na ulicy, no to trzeba brać, no to wzięli, biali Rosjanie, wchodzą pod dowództwem Antona Denikina, urodzonego w Łowiczu, z matki Polki, który wtedy właśnie wchodzi. Opowiemy wam w następnym podcaście o wielkiej roli Tatarów litewskich i polskich w budowie Krymu. Wtedy właśnie 17-18, między innymi mamy rząd generała Macieja Sulkiewicza. Sulkiewicz się podał do dymisji. Premierem został wspartym przez Denikina Karaim, miejscowy. Będzie przez kilka miesięcy rządził. Bolszewicy przyjdą na krótko, ale zostaną znowu przez Denikina wyrzuceni. Wtedy wystawili w zawodnika wagi supercięskiej, bo brat Lenina został przywódcą tej Republiki Krymskiej, Dmitrij Ulianow. Denikin odbija. I teraz tak, cóż to za postać ta i cóż to za rodzina? Jak, skąd się wziął Anton na świecie? No więc jego tata Iwan, chłopska rodzina z głębi Rosji, wcielony do piechoty, walczy, tłumi, gdzie się da. Tłumił na przykład powstanie na Węgrzech, tłumił powstanie styczniowe. Walczył też w wojnie krymskiej, zasłużony, awansował, major. No i w pewnym momencie, to są czasy po powstaniu styczniowym, kiedy no, trzeba umacniać, ugruntowywać władzę carską. Znamy potem syzyfowe prace, tak? Co się dzieje, rusyfikacja i tak dalej. No więc on osiadł, no i znalazł sobie żonę, polską szwaczkę, panią Elżbietę, która jest oczywiście Polką, katoliczką, nie przeszła na prawosławie, całe życie po polsku mówiła, co sam Anton przyznał, że u mamy z rosyjskim było tylko ciut nie mnożka. No słabo mówiła, naprawdę. Natomiast on oczywiście, będąc w pełni świadomy swoich polskich korzeni, został ochrzczony jako prawosławny po ojcu i zrobił karierę właśnie w armii rosyjskiej. I teraz tak, to jest ten okres, kiedy macie ta kwestia, co u nas też jest podnoszona, że gdyby Piłsudski z Denikinem współpracował, to by pokonano komunizm i tak dalej. No problem był taki, że Denikin wierzył w jedną niepodzielną Rosję, ogromna strona Rosja i tak dalej. I nie będzie żadnych Polsk, Ukrain, tym bardziej i tak dalej, tak? No, trudno z kimś takim rozmawiać. I oczywiście było to też przekonanie słuszne Piłsudskiego, że nie wiadomo, jak sobie panowie tak na pewno poradzą, że też są przereklamowani, bo jak zaraz zobaczycie, no niestety ich kontrola nad ludnością cywilną, to jest taki piękny eufemizm, polegała często na mordowaniu i terroryzowaniu ludności cywilnej.
I pogromach.
I pogromach też, tak, na przykład na ludności żydowskiej, ale też na przykład ukraińskich patriotach. Bo nie ma Ukraińców, to jest stanowisko pana Antona. I oprócz tego, no była ta kwestia, że Piłsudski musiał się zastanawiać, czy jeśli wygra Biała Rosja, to jaką będzie miała relację z Europą Zachodnią. Ale mimo wszystko wysłał tam byłego generała lejtnanta, właśnie dzięki, lejtnant, armii rosyjskiej, carskiej, Polaka, Aleksandra Karnickiego, który zrobił, oczywiście wtedy robił karierę już normalnie w Wojsku Polskim jako generał i który, to jest też, słuchajcie, no niesamowite, że będąc no, częścią tego imperium i innych takich imperiów, no Polacy mieli w cudzysłowie w czasy wojskowe w warunkach takich, że no można postawić pytanie, czy jak mówisz, za wolność waszą i naszą, no to pan Karnicki w młodości tłumił powstanie bokserów w Chinach. O. W ramach interwencji różnych państw mocarstw, tak? No więc tym się zajmował. Potem walczył zresztą z Brothers in Arms, czyli z Japończykami w czasie wojny rosyjsko-japońskiej. I on jest tam przez kilka miesięcy, jest szefem misji wojskowej przy kwaterze dowódcy Białych Sił Zbrojnych Południa, bo to jest była pełna nazwa Południa Rosji, generała Antona Denikina. No i oczywiście to jest ten okres, kiedy przypominam, że jest wyprawa na Kijów i tak dalej. I co wtedy zrobił Piłsudski? Pozwolił na to, żeby na Półwysep Krymski drogą morską popłynęli Rosjanie służący w polskich siłach zbrojnych. Wtedy. I co to były na przykład za bardzo ciekawe jednostki? Mamy na przykład słynny batalion, który się sprawdził, zaprawiony w boju, batalion zwany Pińsko-Wołyńskim, bo powstał w Pińsku, na Polesiu, południowa Białoruś, niedaleko granicy z Ukrainą, potem walczył też na Wołyniu i no generalnie są tam Rosjanie, rosyjska musztra, rosyjskie stopnie wojskowe, rosyjskie mundury, ale polskie orzełki, czyli taki udomowiony, w cudzysłowie mówiąc żartobliwie, Rosjanin. No i oni trafiają na Krym, opłynęli przez Bosfor i na Krym właśnie. Natomiast no co bardzo jasno Piłsudski da do zrozumienia, nie będzie ścisłej współpracy typu, że skoordynowane uderzenie i tak dalej, za co potem Denikin go właśnie oskarżał, krytykował o zdradę i tak dalej, obwiniał, że stąd mamy komunizm. W 20 roku w kwietniu Denikin podaje się do dymisji, kłóci się z Wranglem, o którym zaraz jeszcze parę słów powiemy, i wsiada po prostu na okręt, odpływa, nigdy do Rosji nie wróci, umrze w Stanach Zjednoczonych, zastąpi go Wrangel. Jak spojrzymy na współpracownika bliskiego Denikina, który właśnie podjął tą ofensywę, która maszerowała na Moskwę i który oczywiście też krzyczał Piłsudski mi nie pomógł, dlatego przegrałem, no to ten pan się nazywał Władimir Majewski. Polska drobnoszlachecka rodzina herbu Stary Koń z guberni Mochylewskiej, czyli Białoruś znowu. Tata wojskowy, bo się stopniowo zrusyfikowali, tłumi powstanie styczniowe, matka Rosjanka, tak? No tak, to miał częściowo pochodzenia polskiego, tak samo jak Denikin. Myślę, że ty z tego powodu mogli powiedzieć, no, mamy podobne biografie, genealogie, i to on walczy w Ukrainie z bolszewikami, ale też z Ukraińcami. Zdobywa na przykład Charków na bolszewikach i potem jest ta jego kluczowa ofensywa w 19 roku. Kijów w sierpniu zdobyty przez nich, Orzeł w październiku, ale marsz zostaje zatrzymany, kontrofensywa bolszewicka czerwona, no i generalnie jest odwrót i porażka. W efekcie, no Denikin się nawet wkurzył i zostanie on przeniesiony do dyspozycji głównodowodzącego. To jest piękny eufemizm na to, że nie ma przydziału bojowego, czyli nie pełni służby w wojsku, i przyczyny, bo to nie było tajemnicą. Alkoholizm, gorszący styl życia. Tutaj też chodziło o, znowu użyjmy tego eufemizmu, traktowanie podwładnych, traktowanie kobiet, bezprawie, grabieże, akty terroru i tak dalej. No i oczywiście sam Denikin nie był święty, no ale to oznacza, że pan Majewski to już była wersja hard. No więc Majewski zakończył swój żywot w Sewastopolu na Krymie. Serce mu stanęło, gdy wsiadał na... Myślę, że był bardzo zestresowany, bo właśnie to jest moment klęski tej Białej Rosji. Kluczowy, kiedy właśnie jest wielka ewakuacja, to przeprowadził ją Wrangel, prawie 150 tysięcy ludzi wtedy uciekło. Jakby zostało, to mówiliśmy o tym, Belakun już czekał, po prostu by ich wszystkich pozabijał. Więc dla tej całej emigracji rosyjskiej, dzisiaj dla tych środowisk rosyjskich nacjonalistycznych, prawicowych, odwołujących się bardziej do tradycji, albo przede wszystkim do tradycji Białej Rosji, ten Krym jest tym mitem właśnie końca carskiej Rosji, bo tu jest ta ewakuacja wśród tych właśnie, którzy się ewakuowali, przeprowadził tą ewakuację na wielką skalę, bo to była wielka operacja logistyczna, no to właśnie generał Wrangel. Który jest zresztą, nie wiem czy wiesz, drogi Pawle, bo też spędził czas swojego życia, pochowany w Belgradzie.
Dlaczego w Belgradzie?
Bo była naprawdę bardzo duża biała emigracja w Jugosławii w okresie międzywojennym ze względu na bardzo dobre relacje Karadziordziewiczów z Romanowymi. Dopiero w 1941 roku Jugosławia nawiązała stosunki dyplomatyczne i uznała Związek Radziecki.
Czy Denikin w Stanach?
Tak, tak. Denikin w Stanach już w trakcie wojny drugiej dopiero, bo wcześniej był w różnych miejscach, w tym na przykład Niemcy i tak.
Dzisiejszy odcinek chyba nosi takie wspólne hasło, czy można go tak nazwać, że dla kariery jesteśmy w stanie założyć każdy mundur, ale czasami nawet dwa naraz, na przykład rosyjski z polskim orzełkiem. To jest tak ku przestrodze tym wszystkim, którzy tak jednoznacznie wszystko oceniają. Jeśli ktoś chce do nas napisać, to bardzo gorąco zapraszamy. babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. A czy wiesz, o czym następnym razem będziesz opowiadał?
Już powiedziałem, słabo mnie słuchasz, mój drogi. Jest mi potwornie przykro, nigdy ci tego nie wybaczę.
Nie robię tak celowo i cynicznie, żebyś zakończył.
Tak, powiedziałem o tym, że w przyszłym odcinku opowiemy wam o wielkim wkładzie Tatarów litewskich i polskich w budowę nowoczesnego, niepodległego, no może nie tak formalnie, Krymu. Bardzo ważny punkt odniesienia dla Tatarów krymskich. I co ważne, ta rola, można ją porównać do wkładu Żydów z Polski w budowę Izraela.
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.